w każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie dwie rozmowy z ekspertem oraz z jednym z żużlowców RM Solaru Falubazu Zielona Góra. Na początek omówimy ruchy transferowe w klubach PG Ekstraligi z Michałem Korościelem, dziennikarzem Radia Z oraz komentatorem telewizji Eleven. Rozpoczynam od aktualnych mistrzów kraju, Fogouni Leszno.
Myślę, że całe Leszno byłoby bardziej zadowolone, gdyby zostali Smektała i Kubera, bo to są jednak swoje chłopaki sprawdzeni, pokochani przez klub i odwzajemniający tę miłość, no ale każdy myśli ostatecznie o koniec końców o sobie. Klub okej, jest fajny, fajnie się tutaj żyje, ale jak ktoś proponuje więcej, a oni są młodzi i nic ich jeszcze tak za bardzo nie trzyma w mieście, bo nie mają ani dzieci, ani żon, ani te dzieci do szkół nie chodzą, to w zasadzie im się nie dziwię, że oni zdecydowali się odejść i poszukać szczęścia gdzie indziej, i w ich miejsce przychodzi Jason Doyle, czyli uznana marka. Średnio mi na razie jestem sobie w stanie wyobrazić Doyle'a w Lesznie, bo to jest taki mocno nieleszczyński ruch, ściąganie wielkiej gwiazdy w miejsce wychowanków, ale nie dziwię się też Piotrowi Rusieckiemu, że ściągnął Doyle'a, no bo plan jest ewidentny, zdobyć piąty tytuł mistrzów Polski z rzędu. Nie będzie już takich super juniorów, ale z tego co wiem, to Roman Jankowski ma tam dwóch chłopaków, którzy potrafią jeździć i widzieliśmy już w ostatnim meczu finałowym tego juniora, który potrafił wygrać bieg w parze z Piotrem Pawlickim, także myślę, że oni sobie poradzą i dla mnie są głównym faworytem do zdobycia Mistrzostwa Polski znowu.
A odnośnie Smektały i Kubery, faktycznie prezes Rusiecki nie chciał przepłacać, tak jak się mówi, że takie duże kwoty tam wchodziły w grę?
Tak mi się wydaje, że nie chciał przepłacać, a poza tym też nie chciał im blokować drogi, myślę sobie. Z prezesem Rusieckim tam nie ma licytacji wielkich, że on proponuje jakąś kwotę, możesz zaproponować ciut wyższą i ewentualnie się zgodzi, ale tam nie ma jakiegoś szarpania się, targania, a daj 5 zł więcej, a nie 5 zł mniej. Także myślę, że tam, skoro on przedstawił im oferty, jeżeli oni zaproponowali dużo wyższe i uznał, że nawet nie ma o czym gadać, to nie, ale myślę, że rozstali się kulturalnie, nie zdziwiłbym się, gdyby zaraz któryś tam wrócił.
To teraz przejdźmy może do wicemistrzów kraju, Stal Gorzów.
Stal Gorzów zrobiła ruchy takie, powiedziałbym, dość mądre, no bo Martin Waculik to jest uznana marka i sprawdzony już w Gorzowie i powinien sobie tam poradzić. Poza tym, co oni jeszcze zrobili? Odesłali Krzysztofa Kasprzaka, co mnie jakoś specjalnie nie dziwi, i odesłali Iversena, co mnie też nie dziwi, bo oni już raz z Iversena rezygnowali, ale rezygnowali z Iversena, który był w dużej formie, a teraz jest trochę niższy i uznali, że już oprócz tego, że oni mają słaby sezon, to też są goście już mający ponad 35 lat, zbliżający się powoli do 40, i uznali, że nie są im potrzebni, że Waculik będzie lepszy. Ten Birkemoos też ma duży potencjał, który ma tam jeździć jako U24, także myślę, że mądre ruchy Gorzowa, no można się tylko zastanawiać nad tym Waculikiem, który jest taki trochę jak chorągiewka, że nie chciałem odchodzić z Gorzowa, ale odchodzę, a teraz chciałem przyjść, bo tutaj zawsze marzy, no takie niepotrzebne to jest w ogóle moim zdaniem gadanie. No dawał wtedy Falubaz więcej, poszedłem do Falubazu, teraz wydajecie więcej, wracam tutaj, będę robił wszystko i już. Tam kibice, jak zdobędzie pierwszy raz 12 punktów w jakimś ważnym meczu, to go pokochają, nie będą pamiętali, że tam jeździł w Falubazie, czy nie jeździł. Także ja myślę, że żużlowcy, przechodząc do danego klubu, niepotrzebnie budują te teorie takie, trochę się ośmieszają, bo kibice nie są głupi. Trzeba, jakby ja bym inaczej gadał, no. Przychodzę, bo tutaj jest perspektywiczna drużyna i podoba mi się, a budowanie tych teorii takich dookoła, to trochę średnie.
Myślisz, że faktycznie to przyjście Waculika to już było zaklepane kilka dobrych tygodni, a może nawet miesięcy temu? Jak się mówiło gdzieś
po
cichu?
Tak. Myślę, że koło sierpnia już było to wszystko poustalane, mniej więcej. Bo w Zielonej Górze, umówmy się, teraz nikt nie przepłaca za bardzo, nie ma jakiegoś takiego wielkiego parcia, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski. I w Zielonej Górze żużlowcy jakoś strasznie dużo teraz nie zarabiają, także Waculik usłyszał, że w Gorzowie może zarabiać więcej, a z tego co wiem, to on ma tam dobry kontakt ze Zmarzlikiem, nie, i który wokół którego wszystko się w Gorzowie kręci, także myślę, że to było już dawno ustalone. No ale Martin się zachowywał fair do końca, w Zielonej Górze jechał najlepiej jak potrafi, także myślę, że nie można mieć do niego jakichś pretensji, a to, że się dogadują żużlowcy w sierpniu, to nie jest żadna nowość.
Wracając do Stali, wygląda na to, że Rafał Karczmasz to chyba trochę dłużej sobie pojeździ na żużlu niż ostatnio przynajmniej planował.
No Tak, no pytanie, czy to wszystko zależy od formy tego Birkemoza i ewentualnie od jakichś kontuzji, których nikomu nie życzymy, bo jeżeli ten Birkemoz będzie jeździł słabo, to Bogacz ma rzeczywiście pojeździć, ale jeżeli będzie jeździł dobrze, no to będzie pod tą ósemką się pojawiał. I pytanie, na ile wystarczy mu cierpliwości, żeby tak przyjeżdżać na mecze i pokazać się tylko na prezentacji, o ile prezentacje będą, nie wiem jak ten następny sezon będzie wyglądał. No i jeżeli na przykład 3-4 mecze, tak jak Damian Druszcz kiedyś w Częstochowie, przyjeżdżał tylko chyba przez cały sezon, pojechał w jednym biegu. To pytanie, na ile wystarczy mu cierpliwości, pytanie, ile będą mu płacić, bo z tego co ja wiem, to Drużdżowi za to, że tam był kewlarem tej Częstochowie 2 lata temu, to płacili 5 tysięcy. Jemu to nawet pasowało, bo nie masz żadnych inwestycji w sprzęt właściwie. Przyjedziesz, pokażesz się, dostaniesz 5 tysięcy. Zależy, jakie masz ambicje. Mhm.
No to teraz Betar Sparta Wrocław.
Sparta Wrocław ściągnęła Łagutę. No i to jest na pewno duże nazwisko i duże wzmocnienie Sparty. Ja myślę, że u nich pojawił się taki pomysł, jeszcze zanim wszedł ten przepis, że jak sobie załatwisz obywatelstwo, to nie możesz od razu startować jako Polak. Myślę, że zanim ten przepis wszedł, to w Wrocławiu pojawiały się takie pomysły, żeby on jeździł jako Polak, to by zwiększyło pole manewru w budowaniu składu. Teraz już wiemy, że nie będzie mógł jeździć jako Polak, no ale tak czy siak Sparta wzmocniła się, no bo bierze Łagutę za frika tak naprawdę, no to jest jakość nieporównywalna. Pytanie, jak Łaguta odnajdzie się w zespole, w którym jest 3 liderów i każdy może latać, bo w Grudziądzu był jednym, no później Niki doszedł, ale w Grudziądzu był jednym i tutaj na tle swoich kolegów zawsze się wybijał, a jak tutaj nie zawsze będzie pewniakiem do jazdy w 15 biegu i nie zawsze wszystko będzie spoczywało na jego barkach, to nie wiem, jak sobie poradzi, ale myślę, że będzie jeździł na zbliżonym poziomie do minionego sezonu, no bo cały czas tam są ogromne ambicje, cały czas jest Rafał Lewicki, którego myślę rola czasami jest nawet niedoceniana, on ma dostęp do tych nowinek wszystkich sprzętowych, facet, który naprawdę w polskim żużlu może bardzo dużo, wystarczy spojrzeć na to, jak jeździli jego żużlowcy. Bjarne Pedersen, żużlowiec teraz drugoligowy i nigdy nie wybijający się, jedyny Grand Prix wygrał pod skrzydłami Rafała Lewickiego w 2004 roku we Wrocławiu. Później Krzysztof Kasprzak, wicemistrzostwo świata zdobył jeżdżąc pod skrzydłami Rafała Lewickiego. Artiom Łaguta skrzydła rozwinął pod skrzydłami Rafała Lewickiego. Także myślę, że to jest gościu, który jest gwarantem sukcesu. Dobrze się z Łagutą dogaduje. No, Łaguta musi jeszcze zacząć wyprzedzać na dystansie trochę tak jak jego brat, bo tutaj on świetnie ucieka, a gorzej goni. To jest taki typ zawodnika. No ale tak czy siak będzie wzmocnieniem Sparty. Tam jeszcze będzie Czugunow jako Polak. Rozwija się prawidłowo, nie ma na razie z nim problemów moim zdaniem. No i Daniel Biuli, który, co widzieliśmy pod koniec sezonu, jak dostanie sprzęt, no to potrafi ten sprzęt wykorzystać. Nie wiem, jak tam będzie z juniorami. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak ci użytkowie się rozwiną. Nie, nie. Trudno mi oceniać. No mają fantazję, chyba nie boją się. Widzieliśmy po tym meczu Wrocławia w Gorzowie. Tam wszyscy narzekali na tor, co Żytek się wywrócił na pierwszym miejscu i mówił, nie, tor jest super. Także on ma fantazję i może coś tam osiągnąć, ale trudno mi powiedzieć. Nie mam jakiegoś takiego swojego zdania na temat tego, jak może się rozwinąć kariera tych stużytków.
A mówi się, że na 70. urodziny Andrzeja Ruski, prezesa wrocławskiego klubu, to tam będą jakieś oczekiwania, żeby może i Unię nawet przegonić.
No oni mają takie oczekiwania od 5 lat właściwie, co roku. I tam myślę, że miało być tak już na otwarcie olimpijskiego, że tam wszystko miało zagrać. Nowy olimpijski, duże nazwiska, powrót taki czynny Andrzeja, on zawsze był przy tym klubie, ale były takie lata, gdzie tam Krystyna Kloc rządziła, a Andrzej Rusko był gdzieś w ekstraklasie piłkarskiej prezesem, a już tutaj się mocno zaangażował, nowy stadion, wszystko miało zagrać i nie zagrało, także to fajne to jest, że nie można w sporcie wszystkiego zaplanować. Oni oczywiście czają się na Mistrzostwo Polski jak zwykle, no i to jest skład, który może zdobyć Mistrzostwo Polski, ale myślę, że nie tak mocny jak Leszno. No tak jak powiedziałem w początku, Leszno będzie faworytem, Wrocław oczywiście mocnym kandydatem do fazy play-offa, co się później wydarzy, to wszystko jest możliwe. Mhm.
No to teraz Falubas Zielona Góra.
Falubas Zielona Góra. No wziął Żagara i Frika za Waculika i Jepsena. No i ja bym nie powiedział, że to jest jakiś straszny krok w tył, że to będzie jakieś straszne osłabienie. Akurat te dwa nazwiska na te dwa nowe. A czy wzmocnienie, to też bym nie powiedział. Myślę, że Falubas na pozycjach seniorskich będzie dysponował podobnym potencjałem do tego, jaki miał w minionym sezonie. Pod piątką żużlowiec Kwecht, tam Tonder za Lindbecka. Znaczy, za Lindbecka, no musiałby tam być U24, ale myślę, że kto by tam nie był, Tonder czy Kwech, to nie będzie jeździł gorzej niż Lindbeck, no tylko problem będzie moim zdaniem na pozycjach juniorskich, bo Zielona Góra trochę nawet niespodziewanie miała w tym roku tę parę juniorską bardzo mocną, a w następnym roku będą dwa nowe nazwiska żużlowców, których właściwie przeciętny kibic nie za bardzo zna, nie za bardzo wie, co potrafią. Trudno powiedzieć, no w kilku klubach się te pary juniorskie pozmieniają, bo i we Wrocławiu, jak mówiłem, i w Lesznie, i w Gorzowie też, także wszyscy zaczynają trochę od zera. Właściwie to w Częstochowie się nie zmieni para juniorska, a w Lublinie się wręcz podejrzewam wzmocni. No to to będą te dwa miasta, gdzie uciekną trochę z formacjami juniorskimi, a Cholubas będzie miał zupełnie nową parę juniorską. No i może być bardzo źle, a może też być lepiej niż zakładamy. Także myślę, że Falubazowi ciężko będzie awansować do fazy play-off, ale też nie mówiłbym, że to jest kandydat do spadku.
A nie odnosisz wrażenia, że to takie sformalizowanie tych kontraktów w Falubazie, bo wiadomo, mówi się o Friku, mówi się o Zagarze, to się trochę nie przeciąga, że jeszcze tego oficjalnie na tą chwilę, jak teraz rozmawiamy, wtorek, godzina 11, to jeszcze nie jest to podpisane?
O, nie wiem, czy to się... Ale pytanie, czy ktoś o tego Frika i Zagara walczy. To musieli być... To byłyby powody do... Ja nie słyszałem nic, żeby ktoś o Zagara i o Frika walczył, zwłaszcza, że chyba, że ktoś z pierwszej ligi. Falubaz się siłuje z kimś z pierwszej ligi. To by rzeczywiście słabo świadczyło o poziomie finansowym Falubazu, jeżeli nie mógłby ich przeciągnąć ze względu na to, że konkuruje z nimi jakiś tam zespół z pierwszej ligi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Słyszałem, że oni są w Zielonej Górze dogadani, a i nie wiem, nie słyszałem, żeby ktoś chciał ich na swoją stronę przeciągnąć.
Mówiło się o Ranie Tangejcie, ale Australijczyk podobno według tych najnowszych takich nieoficjalnych doniesień to się rozmyślił i jednak nie chce walczyć o skład w Ekstralidze, chyba jednak woli mieć pewne miejsce w pierwszej lidze.
Bardzo możliwe. No, Ranowi Tangejtowi od jakiegoś czasu doradza Marcin Gortat, który doskonale zna rolę zmiennika, doświadczył tego w NBA, może nie chce, żeby jego podopieczny też tam musiał na każdym treningu udowadniać swoją wartość i zastanawiać się do czwartku, czy w niedzielę pojedzie, czy nie pojedzie. Także jeżeli Tangate, ja nie mam pewności, czy ten Tangate już jest odstrzelony zupełnie, czy zdecydował się na pierwszą ligę, nie mam takich informacji, ale nie zdziwiłbym się, gdyby w tej pierwszej lidze został, bo to jest taki żużlowiec, co do którego nigdy nie masz pewności. On może wystrzelić i pokonać wszystkich, ale może też na przykład w meczu przywieźć 2 punkty w 5 startach. To nie jest pewniak w żadnym stopniu. Jest taki trochę nieprzewidywalny. Trochę z fajerwerkami. Trzeba by mocno zaryzykować, żeby zaufać Tangate'owi. A myślę, że w Falubazie i tak aż nie chcą tak ryzykować. I tak, bo i tak tych znaków zapytania w Falubazie jest dość dużo, także po co kolejny?
To Włókniarz Częstochowa teraz.
Włókniarz zbudował skład na papierze bardzo dobry. Myślę, że no jakby teraz nie było play-offu, to by było bardzo źle. No bo Madsen i Lindgren jeżdżą bardzo dobrze, zostają, znają realia klubów z Częstochowy. Obaj mają wielkie ambicje, obaj chcą się bić o Mistrzostwo Świata. Obu myślę, że zależy na tym, żeby w Częstochowie dobrze jeździć. Smektała to wiemy, Woryna myślę, że będzie miał dużo lepszy sezon niż miał rok temu. No i jeszcze jest ten Jeppesen, który potrafi polatać i jest waleczny i właściwie szkoda z punktu widzenia zielonogórskiego, że się Falubas z nim jakoś nie związał na dłużej i że nie dali mu szansy, że poszedł na wypożyczenie w minionym sezonie. Juniorów, jakich mają w Częstochowie, to widzieliśmy w minionym roku. Ten Świdnic miał świetny start, później było trochę słabiej, ale mimo wszystko ogromny potencjał. Także jeżeli tam nie będą orać tego swojego toru po kolana na 3 godziny przed meczem, to myślę, że mogą namieszać.
Jeżeli chodzi o Częstochowian i pozyskanie Kacpra Woryny, to taki trochę ostatni dzwonek dla Woryny, żeby się z tego rybnika wyrwać?
Może i tak, no, może i tak. Chociaż no, wiesz, jak jest na żużlu, no, że czasami żużlowca nie ma, jak przypadek Doyla. Nie jeździ gdzieś tam do 28, 9 roku życia, gdzieś w jakichś niższych ligach, później się wybija i może wszystko. Ten żużel pozwala naprawdę na długie uprawianie tego sportu. Jeżeli się w miarę dobrze prowadzisz, masz dobry sprzęt, to możesz jeździć do 45 lat i to nie ma problemu. Także jak masz 20 parę, jak ma Kacper Woryna, to myślę, że o ostatnim dzwonku jeszcze nie można mówić, ale rzeczywiście mógłby się zasiedzieć w tym rybniku i tak już sprzeciętnieć. Także wybrał Częstochowę blisko domu. Tor, który lubi, tak jak mówi. No pytanie, czy on będzie w takim klubie, gdzie jest 3 zawodników uznawanych za lepszych od niego, czyli Smektała, Lindgren i Madsen. No ciężko będzie, w rybniku zawsze miał rolę takiego jednego z liderów, albo głównego lidera. Raz sobie z nią radził, raz nie. Pytanie, jak się odnajdzie jako zawodnik drugiej linii, bo nie ukrywają, oni tam nie biorą jako gościa, który ma trzaskać po 12.
Teraz Motor Lublin.
Motor Lublin, myślę, że chciał więcej niż ostatecznie ma. I te ruchy Lublina... Szczególnie jeden, z Krzysztofem Buczkowskim, bardzo mnie dziwi. Bo jak dla mnie Buczkowski to jest zawodnik na poziomie Pawła Miesiąca. Nawet jest styl podobny z minionego sezonu. Taki agresywny, trochę jeżdżenie w poprzek, a nie do przodu. I odstrzeliwanie miesiąca, który był moim zdaniem jedynym elementem romantyzmu w tym Lublinie, bo oni to jest, ja to często podkreślam, to jest jedyny klub w całej Ekstralidze, który nie ma ani jednego wychowanka. Wszyscy się zachwycają tym Lublinem, oj, jak romantycznie, tutaj kibice przychodzą, biją brawo gościom, tutaj mają jakąś podniebną trybunę, dźwigi wyjeżdżają, ale tam ten żurzel kochają i w ogóle i prezesem jest Kępa, nazwisko takie dla Lublina uznane i ten Jacek Ziłkowski taki fajny, że taki swój chłop, taki porządny, żeby się z nim człowiek wódki chętnie napił. I te, do tej całej takiej pięknej historii romantycznej brakuje tylko wychowanka i tego wychowanka nie ma, a takim pseudo-wychowankiem moim zdaniem dla Lublina był Paweł Miesiąc. Raz, że z tamtego regionu, jest z południa Polski, dwa, że no taki prosty chłopak, taki swój chłop też, taki, który i powalczyć potrafi, widowiskowo jedzie. No i po tym sezonie, który mu się udał, następny nie wiadomo dlaczego musiał zacząć walczyć o miejsce w składzie z Kubą Jamrogiem, co się źle przełożyło na niego i teraz, kiedy mógłby jeździć, to się go pozbywają i biorą zawodnika o podobnym potencjale. Gdyby oni zamiast Miesiąca wzięli Zmarzlika, to okej, nie ma o czym gadać, albo jakiegoś zawodnika, wiesz, top ridera. Ale oni biorą zawodnika naprawdę o podobnym potencjale. No jedyny plus tej zamiany, jeżeli mamy szukać jakichś plusów, jeżeli mamy zrozumieć to, to podobno Paweł Miesiąc nie najlepiej wpływa na atmosferę. W minionym sezonie może nie najlepiej wpływał na atmosferę, no bo drżało to miejsce w składzie. A Krzysztof Buczkowski, to wiadomo jaki jest. Taki spokojny chłopak, jak go tam nie puszczą w nominowanych, to nikomu nie będzie pluł na buty, także może to jest coś, co przemawia na korzyść Buczkowskiego, a może coś jeszcze, o czym nie wiemy, nie wiem, może obiecał prezesowi Kępie, że teraz ma jakiś tam dostęp do sprzętu, dzięki któremu będzie zdobywał po 10 punktów, nie wiem. Dziwi mnie ten ruch. Co do Kubery, to wiadomo, że to dobry ruch, tutaj nie ma co się rozwodzić na ten temat. Zostają Mikkelsen, Hampel i Łaguta. Myślę, że dobrze, no bo oczywiście są lepsi zawodnicy na rynku niż Mikkelsen, ale oni wierzą pewnie w to, że Mikkel się odbuduje bez cyklu Grand Prix, bo wypadł z tego cyklu, że będzie mocno zmotywowany i będzie chciał tam udowadniać swoją wartość co chwilę. Łaguta też jest cały czas, myślę, że będzie w gazie. Hampel uznana marka, Cierniak tam dochodzi, znaczy, nie wiem, czy to już jest formalne, czy nieformalne, ale tak się mówi, do tego Lamparta. Nie wiem, jak ten Wiktor Lampart będzie sobie radził, bo on miał miniony sezon trochę gorszy niż wszyscy zakładali. Nie wiem, czy on nie pójdzie w ślady brata, że to będzie taki, jak wystartuje, to dojedzie, a jak nie wystartuje, to chyba znowu w minionym sezonie był jeden z najczęściej wyprzedzanych zawodników na dystansie, a on właściwie w ogóle nie wyprzedza, trochę tak jak brat jego, który też miał początki niezłe, a później zszedł trochę, no bo samymi startami w Ekstralidze, no to można dużo, ale jak jesteś takim juniorem, którego często objadą, a ty nikogo nie objedziesz, bo Hampel też przez ładnych parę lat bazował głównie na startach, tylko jak Hampel wystartował, to jego nikt nie wyprzedził, a Lampard wystartuje, a jego wyprzedzają, a już później on sam nie potrafi wyprzedzić, także ciekawi mnie to, jak się będzie rozwijał Lampard, to na pewno, ale no mimo wszystko, Lampard i Cierniak to jest para juniorska taka, że wszyscy mogą pozazdrościć. W GKM Grudziądz to jest trochę taki klub jest jak Falubas, moim zdaniem, teraz. W takim sensie, że oni nie uczestniczyli w tej bitwie, powiedzmy, transferowej, tylko oni wzięli to, co im zostało. Falubas też nie uczestniczył, nie walczył jakoś o Flika i Zagara, tylko wzięli ich, bo zostali. I oni tak samo, no wzięli tego Kasprzaka, bo on został, bo nikt go nie chciał. No umówmy się, to nie można tego. Oczywiście PR-owcy w Grudziądzu mogą zrobić tak, że tutaj Krzysztof Kasprzak miał 12 ofert, wszystkie lepsze finansowo, ale wybrał Grudziądz, bo Grudziądz jest super. Nie, to wiadomo, że nie miał nic co ze sobą zrobić, oni uznali, że to Kasprzak to jeszcze jest nazwisko, to może się wydźwignie i będzie super. Niki został, bo miał kontrakt, Bierre został, oni jeździli nam w miarę dobrym poziomie, w Przemka Fawickiego wciąż jeszcze wierzą. Także myślę, że jak wypalą, też tam jest i Przemek, i Niki, i Kasprzak. Wiadomo, że klan Kasprzaków i klan Pawlickich za sobą nigdy nie przepadały. Jeszcze ten Niki, który potrafi przyjść. Właściwie tylko ten Kenio mały tam nikomu nie przeszkadza. I Norbert Krakowiak, który tam przychodzi, to myślę, że też nie, bo to też jest taki chłopak porządny, nie będzie się awanturował tam za bardzo. Z juniorami znowu może być kiepsko w Grudziądzu. Myślę sobie, że Grudziądz, Falubas i Toruń będą gdzieś tam zajmą miejsce 6, 7 i 8, ale kto które dokładnie, to trudno powiedzieć.
A Pator Toruń nam jeszcze został.
No myślałem, że oni mają tam pieniądze, myślałem, że oni się szarpną na coś więcej, ale wyszli z założenia, że oni są biznesmenami. Ja myślę, że tam jest najmądrzejsze kierownictwo klubu spośród wszystkich klubów w Ekstralidze, w sensie takim życiowym, biznesowym, bo i Adam Krużyński podpowiadający, siedzący w Radzie Nadzorczej, państwo termińscy, to są ludzie z głową na karku. I uznali po prostu, że nie będą się, już mieli etap, że pozatrudniali miliony gwiazd i to nic nie dało, w sensie nie dało złota. Później mieli znowu dobry zespół teoretycznie i spadł ten zespół z Ekstraligi. To teraz uznali, po prostu stawiamy na swoich młodych i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten Żupiński, widziałem go parę razy, to ten junior nadaje się do jazdy na żużlu. Co do Lamberta, to myślę, że nie będzie miał takiego dobrego sezonu jak w Rybniku, no bo nie będzie tym jedynym, który ma zdobywać punkty, który zdobywał punkty, bo tutaj Jack Holder się rozwija, co to w Chrisa niespecjalnie wierzę, mówiąc szczerze. Pawła Przedpełskiego wierzę, a w Miedziak i Tobiasz Musielak to jakieś średnie przemawiają, mówiąc szczerze. No ale zobaczymy. I zobaczymy, jak ta rywalizacja w składzie wpłynie na nich, bo tam raz będzie jechał Miedziak, raz będzie jechał Musielak, no ewentualnie może jak Chris Holder będzie jeździł słabo, to też nie zdziwiłbym się, gdyby wypadł na jakiś mecz. No, także młody skład w miarę, bo chyba tylko Holder i Miedziński po 30. Dość ciekawy. No jak Tomasz Bajerski będzie umiał wreszcie z Motor Arenę uczynić atutem swoich zawodników, to może coś tam wyszarpią, bo w ostatnich latach w Ekstralidze, mówię, to Motor Arena to był żaden atut dla gospodarzy. To żaden, absolutnie. To przyjeżdżali wszyscy jeździć, czuli się jak u siebie w domu. Jeżeli Bayer będzie potrafił zrobić tak, żeby oni się czuli lepiej na Moto Arenie i żeby rzeczywiście mieli przewagę nad rywalami, no to myślę, że Toruń ma szansę, żeby się utrzymać. Co do playoffu, no to musieliby rzeczywiście, to byłbym zaskoczony, gdyby skończyli w playoffach.
Tyle nasz ekspert Michał Korościel, który oceniał ruchy transferowe w klubach PG Ekstraligi. A teraz rozmowa z jednym z żużlowców RM Solaru Falobazu Zielona Góra, który kończy wiek juniora i w przyszłym roku będzie seniorem. To Damian Pawliczak.
Zapytam Ciebie tak ogólnie na początku, co u Ciebie słychać po tym sezonie? Co tam aktualnie u Damiana Pawliczaka?
W porządku. Sezon się skończył, każdy jakieś tam swoje zajęcia ma i sobie coś tam robi.
Były jakieś wakacje, jakiś odpoczynek? Była na to chwila?
Nie, ja raczej nie jestem z tego typu ludzi, co odpoczywają. Ja tam lubię coś robić i cały czas coś tam sobie dubię.
Zdaje się, że podjąłeś pracę po sezonie, taką zawodową?
Ale to tam nie chciałbym o tym za bardzo mówić, bo w wywiadzie, no bo ja tam sobie zawsze gdzieś tam coś robiłem po sezonie, bo to żużel to jest taka tylko pasja.
Rozumiem. A jak generalnie cały ten sezon 2020 w Twoim wykonaniu podsumujesz, ocenisz?
Myślę, że powinienem i jestem zadowolony ze swojej postawy w tym sezonie. Coś tam czasem lepiej, czasem gorzej, ale jeździłem i jakaś tam ta systematyczność i powtarzalność była w moich występach, czy to w młodzieżówkach, czy w lidze.
Zostajesz w Falubazie na sezon 2021, to już możemy powiedzieć oficjalnie?
No, kontrakt ważny mam, a co ze mną będzie, to wyjdzie w poganiu.
Czyli jeszcze nie było jakichś takich konkretnych rozmów odnośnie twojej roli w zespole, tak? Jeszcze to przed tobą?
Znaczy, no wstępnie już jest coś uzgodnione i po prostu no, trzeba poczekać na start sezonu.
Bo mówi się przynajmniej na razie jeszcze nieoficjalnie, takie były głosy, że miałbyś walczyć o skład z Janem Kwechem i z Mateuszem Tonderem, bo wasza trójka to właśnie zawodnicy wpasujący się jakby do tego nowego przepisu U24. Taka właśnie ta rola miałaby być?
No to jest jedna z opcji, która gdzieś tam widnieje.
A pozostałe opcje to jest chociażby wypożyczenie albo starty w roli gościa, tak jak chociażby w Opolu teraz?
Starty w roli gościa raczej się nie kalkulują klubom z drugiej ligi, bo ten zawodnik w moim wieku już się nie kwalifikuje jako U24, tylko jako zwykły senior. Się to raczej nie kalkuluje żadnemu klubowi, no chyba, że gdzieś jakaś by była bardzo potrzeba.
A co ty sądzisz generalnie właśnie o tym takim innowacyjnym przepisie, że w każdej z drużyn ma startować właśnie w podstawowym składzie zawodnik do 24 lat?
No, dla mnie to na pewno jest jakaś szansa, czy nawet w Ekstralidze, bo kluby poszukują takich zawodników w tym wieku, a pierwsza liga i więcej, ogólnie dużo tych chłopaków, którzy jeździli, skończyli wiek juniora, to no gdzieś się męczyła. Prosty przykład, Michał Gruchalski w Tarnowie, tak za dużo tam nie pojeździł. Miał jakieś pojedyncze mecze, a jakby miał ten po prostu no taki bufor tego 24-latka, to by sobie jeździł i myślę, że na pewno wyższą formę by prezentował.
A do samej zmiany tego statusu z młodzieżowca na seniora, jak ty osobiście podchodzisz?
Ja tam się przygotowuję tak jak do każdego innego sezonu i jakoś o tym nie myślę i po prostu co ma być, to będzie, czas pokaże.
Wiadomo, że z Mateuszem Tonderem to się znacie od lat, znacie się bardzo dobrze, a Jan Kwech, no w sumie od niedawna, będący w zielonogórskiej drużynie. Jak ty tego młodego Czecha postrzegasz? Jakie wrażenie na tobie zrobił jak do tej pory?
No na pewno chłopak ma papiery na jazdę i tego mu nikt nie zabierze. Jak się tam poukłada sprzętowo i ten, to naprawdę może być solidnym punktem.
Mhm. A jak tak spoglądasz, wiadomo, że jeszcze nie ma tych kontraktów oficjalnie jakby podpisanych w Falubazie, jeszcze nie jest to oficjalnie ogłoszone, ale ogólnie zmiana sezon 2020-2021, tak ogólnie ten skład, jaki może być, to będą istotne zmiany twoim zdaniem?
Szczerze mówiąc, jakoś zbytnio nie śledzę kontraktów, bardziej się skupiam tutaj na sobie i na swoim otoczeniu, jak to ma wyglądać, a co ma być, kto przyjdzie, z takimi ludźmi trzeba będzie jeździć i pracować.
Kiedy planujesz rozpocząć przygotowania do nowego sezonu? Jest już jakiś taki plan konkretny opracowany?
Szczerze mówiąc, to nie, bo nie wiem, jak jeszcze te przygotowania będą wyglądać ze względu na to, co się dzieje w kraju i na świecie, a chciałbym pracować tak jak w tamtym roku, czy dwa lata temu, a czy pozwolą na to przepisy i tak dalej, no to się okaże.
Będziesz chciał korzystać dalej ze sprzętu klubowego, czy może jakieś inwestycje będziesz planował poczynić własne?
Ten temat jeszcze bym chciał przemilczeć, bo po prostu jeszcze sam nie wiem.
Rozmowa z Damianem Pawliczakiem zakończyła dzisiejszy magazyn. To wszystko, za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.